Marzec to miesiąc świadomości endometriozy, choroby najczęściej związanej z nawracającymi, dotkliwymi bólami. Zdiagnozowano ją już u około 1 000 000 Polek w wieku rozrodczym. Według Światowej Organizacji Zdrowia endometrioza może dotyczyć około 10% kobiet w wieku rozrodczym na świecie. W Polsce problem ten może mieć więc nawet do 3 000 000 pań. Przed jakimi skutkami chroni wczesne wykrycie tej choroby i jak ją leczyć? Między innymi o tym powiemy w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a moimi gośćmi są podlaski konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii, profesor Maciej Kinalski i dr Monika Strzyż-Skali z oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, co to jest endometrioza.
Pani redaktor, mówiąc o endometriozie, to musimy wpierw powiedzieć i rozróżnić, co to jest endometrium, a co to jest endometrioza. Endometrium jest to składowa tkanka, która występuje w narządzie rodnym. Natomiast endometrioza już to choroba, jest to choroba przewlekła. Gdzie znajduje się endometrium? Endometrium znajduje się w środku, jakby wyściela jamę macicy. Potem jest tkanka mięśniowa i jest surowicówka. Endometrium to jest przede wszystkim błona podstawna i błona czynnościowa, która ulega złuszczeniu w drugiej fazie cyklu, jeśli oczywiście nie ma ciąży. Prawda? Co to jest endometrioza? Jest to bytowanie tej tkanki endometrium poza jamą macicy, czyli idąc od światła jamy macicy, może być ona w mięśniu macicy i wtedy mamy tak zwaną adenomiozę. I dalej poprzez ciągłość może przechodzić na surowicówkę, może dotyczyć jajowodów, może dotyczyć jajników, czyli te przemieszczanie tych komórek, dotyczyć pęcherza moczowego, dotyczyć przewodu pokarmowego, odbytnicy. Mamy też również odległe umiejscowienie endometriozy w wątrobie, w jelitach, w płucach, w mózgu, w oku. W związku z tym, co jest najbardziej istotne, jeśli chodzi o endometriozę? Jak najszybciej ją rozpoznać? To jest warunek sine qua non, żeby w odpowiednie leczenie wdrożyć. Teraz ta endometrioza, pani redaktor, ona jest to tkanka, która reaguje na poziom hormonów. Także przez okres cyklu zwiększają się te, powiedzmy sobie, tkanki endometrialne, które powodują różnego rodzaju bóle. W związku z tym, jak ja wielokrotnie badam pacjentki, to zawsze myślę o endometriozie, to jest raz, a dwa, jak one przychodzą, to one mnie sugerują, że ja mam endometrium. Ja mówię, proszę pani, to endometrium na pewno pani ma, ale kwestia...
Całe szczęście,
bo pani miesiączkuje, ale czy dodatkowo nie jest ten cykl powikłany właśnie endometriozą, czyli bytowaniem tkanki endometrialnej poza jej właściwe umiejscowienie, czyli jamę macicy. Tak w skrócie można by opisać tą endometriozę.
Wspomniał pan, że są różnego rodzaju bóle. I jak stwierdzić, że to właśnie jest ten ból, który na tę chorobę może wskazywać?
W badaniu ginekologicznym, które oczywiście zaczynamy od wywiadu, potem badanie we wziernikach. Już można zauważyć we wziernikach ogniska endometriozy, czy na tarczy szyjki macicy, czy nawet z tyłu na błonie śluzowej. W badaniu ginekologicznym generalnie narząd rodny nie powinien być bolesny. Natomiast jeżeli wyczuwamy jakieś zmiany w badaniu ginekologicznym, które powodują ból, to jest oczywiście, musi być podejrzenie o endometriozę i wtedy trzeba zrobić odpowiednie badania. Tutaj takim złotym standardem, powiedzmy sobie, jest laparoskopia, czyli wziernikowanie jamy otrzewnowej. Więzadła krzyżowo-maciczne są wtedy nacieszone i mają takie pojedyncze naloty. Z reguły to są sino-czerwone, ale może być endometrioza biała. Same wzrosty już mogą sugerować, że to jest endometrioza. Także rozpoznanie, im wcześniej, tym lepiej, prawda?
Ból podczas badania ginekologicznego, a
jest
podczas...
ból podczas badania ginekologicznego. Nie mówiąc oczywiście...
O bólach menstruacyjnych?
Bolesne miesiączki. Bolesny okres przedmiesiączkowy, bo to wszystko nabrzmiewa, tak jak błona śluzowa endometrium, które potem się złuszcza, ale jeżeli są to zmiany poza jamą macicy, to one się tak łatwo nie złuszczą, prawda? One mogą się coraz powiększać, mamy problem potem niepłodności, zarośnięcie jajowodów, mamy potem problem trybieli czekoladowych, no także endometrialnych i to jest bardzo poważny problem, ta endometrioza. Nie jest to proces złośliwy. Nie jest to proces, który powiedzmy sobie jest nie do wyleczenia, ale istotne jest, żeby tą endometriozę jak najszybciej rozpoznać, bo mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień. Wiadomo, że to jest już stopień, który generalnie nawet by się nie nadawał do laparoskopii, ale do laparotomii, żeby usunąć te źródła tych zmian endometrialnych, które niekiedy doprowadzają również do zmian w jelitach. Musimy nawet resekować jelito. Tak, panie redaktor, także to jest bardzo poważna choroba.
Ale o skutkach endometriozy będziemy jeszcze mówić, pani doktor.
Czy jeszcze może powiem o jednym istotnym momencie. Przede wszystkim jest teraz liberalizacja cięć cesarskich. My coraz częściej spotykamy się z endometriozą w powłokach, czyli przemieszczanie komórek endometrialnych do powłok. I właściwie w miesiącu to jest kilka pacjentek, gdzie usuwamy endometriozę w powłokach, w bliźnie, w skórze. Także to są następne. Kobiety muszą bardzo uważać, żeby tak łatwo nie poddawały tym operacjom położniczym.
Jedna z przyczyn.
Jedna z przyczyn, oczywiście, bo przez macicę rozcinamy i jest rozsiew tych komórek endometrialnych.
A czy każdy ból w czasie menstruacji powinien kobietę zaniepokoić?
Pani redaktor, i tak, i nie, ponieważ pierwszy dzień bolesnego miesiączkowania możemy przyjąć jako normę, ponieważ komórki endometrium, które się złuszczają, wydzielają dużo cytokin prozapalnych i ten jeden dzień, dwa dni takiego miesiączkowania macica musi się pokurczyć, żeby to, te komórki endometrium wydalić. Natomiast jeżeli te komórki wywędrowują do jamy brzusznej, tak jak profesor już wspomniał, i te cytokiny prozapalne drażnią jamę otrzewnową, to wówczas pacjentka będzie to odczuwała bardziej boleśnie. Tak jak profesor mówi, może to skojarzyć właśnie z cyklicznym nawracaniem w czasie miesiączki, z bolesnym badaniem w gabinecie ginekologa, ale również z bolesnym współżyciem, bolesnym wziernikowaniem pochwy w czasie badania, czy taką jednostką chorobową traktującą o bólu miennicy mniejszej w czasie kontaktu, czyli dyspareunią.
Oczywiście, bóle przy oddawaniu moczu, bóle przy defekacji, to wszystko tak jest. Może wskazywać i trzeba to jak najszybciej rozpoznać.
Jeżeli pacjentka ma takie podejrzenie, że ten ból miesiączkowy jest rozlany w miennicy mniejszej, należałoby pomyśleć o takim bardziej szczegółowym badaniu u ginekologa.
A czy mają państwo takie badania, ile na ile pacjentek z bólem menstruacyjnym ma endometriozę?
My tych badań nie prowadzimy, ale dysmenorea to jest zupełnie inna choroba. To jest bolesne miesiączkowanie, gdzie powiedzmy sobie po wdrożeniu odpowiedniego leczenia hormonalnego to powinno ustąpić. Plus leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne.
Czyli bolesne miesiączkowanie to jest choroba.
Choroba. Tylko tak to są uwarunkowania, wie pani, pani redaktor, to by trzeba spojrzeć na całą oś, podwzgórze, przysadka, jajnik.
Tak. I do tego
opracować, jak ta cała oś hormonalna pracuje i wtedy można wyciągnąć jakieś wnioski, prawda?
Czyli tego też nie wolno bagatelizować, nie szprycować stosami leków przeciwbólowych, szkodzimy wątrobie i nie
na
tylko.
Na szczęście w kwestii bolesnego miesiączkowania również mamy opracowane rekomendacje, schematy postępowania i jesteśmy po to, żeby pacjentkom pomóc, aby to zróżnicować.
Niekiedy również jest wskazana przy bolesnym miesiączkowaniu laparoskopia, i wtedy leciusieńko podcina się więzadła krzyżowo-macicznego, bo z reguły macica jest w tyło zgięciu, może być różne położenie i ułożenie tej macicy. Przodo zgięta, wyprostowana, tyło zgięte. Nadmierne tyło zgięcie powoduje bolesne miesiączkowanie. Niekiedy również cewnikuje się hegarem, czyli takim drobnym narzędziem, żeby otworzyć kanał wewnętrzny, bo zastój tej krwi miesiączkowej no też powoduje, tak jak pani doktor słusznie powiedziała, jest tam, tam jest pełno zmagazynowanych tkanek, nie tyle zapalnych, bo endometrium jest jałowe, ale cytokin i wszystkich tych markerów zapalnych, które właśnie powodują ten in loco ból.
A dziś rozmawiamy o endometriozie. Przypomnę, naszymi gośćmi są ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, profesor Maciej Kinalski i doktor z tego oddziału Monika Strzyż-Skali. Jakie są przyczyny powstania endometriozy? Już pan profesor trochę wspomniał, że nawet cesarskie cięcie może ją wywołać.
No tak,
wywołać.
Ja o tym wspomniałem, bo ja od wielu, wielu lat operuję.
A czyli telefon dzwoni.
Przepraszam.
Przecież profesor wyłączał.
Włączyłem.
Na szczęście do niej szpital.
A to może w sprawie tego programu już ktoś dzwoni i chciał jakieś dodatkowe pytanie? Dobrze, to co powoduje endometriozę?
Tak jak już wspominałem, no cięcie cesarskie jest to spora grupa pacjentek, gdzie jednak one wracają do nas w połogu i wyraźnie się bada zmianę o charakterze endometrialnym w bliźnie po cięciu cesarskim. To również może być w bliźnie, w skórze, w tkance poskórnej, w rozcięgnach, w rozcięgnie mięśnia prostego brzucha, jak również i w mięśniach prostych. Także jest to wyzwanie, bo trzeba niestety uprować takie pacjentki. I to jest duża, powiedzmy sobie, dolegliwość, bo trzeba dziecko zostawić w domu i zgłosić się na operację do wycięcia tej endometriozy w sposób chirurgiczny, zaopatrzeniem rany chirurgicznie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ta właściwie endometrioza, gdybyśmy wiedzieli skąd ona i dlaczego ona powstaje, to byśmy mieli pewną profilaktykę, czyli jak unikać tej endometriozy. Tych teorii jest bardzo wiele i choroba z autoimmunoagresji i nieprawidłowe obkurczanie się mięśnia macicy przy cyklach menstruacyjnych dochodzi do tego, że komórki tej błony, która się powinna złuszczać i przychodzić przez kanał szyjki macicy, wchodzi w błonę podstawną i wnika w tkankę mięśniową i dalej jajowody i powiedzmy sobie jajniki. Zastój tej krwi miesiączkowej, prawda, która nie odpowiednio się, powiedzmy sobie, no, jest usuwana przez narząd rodny, bo ta miesiączka właściwie powinna trwać od 3 do 5 dni, koniec, prawda? Wszystko, co jest więcej, 6, 7, 8, to już te przedłużone krwawienia i przedłużone ten cykl może wskazywać o jakieś nieprawidłowości. Tak jak już wspomniałem, ta oś pod górze, przysadka jajnik, to jest podstawa do wszystkiego. Jeżeli to jest w porządku uregulowane, sprzężenia zwrotne, ujemne, dodatnie, to jak działa jak w zegarku, to wtedy powiedzmy sobie, nie powinno się sugerować, że u danej kobiety może być ta endometrioza, aczkolwiek również u kobiet, które regularnie miesiączkują, bez żadnych dolegliwości, w pewnym momencie stwierdzamy tą endometriozę. Także, no, co pozostaje? Pozostaje się badać. Mamy również takie markery jak CA125. Jest to marker, co prawda, który badamy przy nowotworzeniu, przy raku jajnika, ale również w sytuacjach jakiejś torbieli do różnicowania z torbielą endometrialną, czy z torbielą jakąś dermoidalną, czy prostą. Ten marker może nam również wskazywać, że mamy do czynienia z procesem, który nazywamy właśnie endometriozą.
W mechanizmie powstawania ognisk endometriozy mówi się o tak zwanym wstecznym odpływie krwi miesiączkowej. To znaczy, że generalnie u kobiet w czasie miesiączki dochodzi na poziomie komórkowej do przepływu tych komórek endometrium złuszczonego jajowodami do jamy brzusznej. Jednakże nie każda kobieta doświadcza powstawania ognisk endometriozy i nauka cały czas poszukuje tych czynników, które odpowiadają za implantowanie się tych komórek złuszczonego endometrium do jamy otrzewnej.
W jakim wieku?
Wspomniałem już, że również możemy mieć z tak zwaną chorobą adenomiozą, czyli te komórki endometrium wchodzą w mięsień macicy. Wtedy macica jest powiększona, bolesna, niewłaściwie funkcjonuje podczas cyklu i niekiedy jest nawet wskazaniem do leczenia właśnie gonadoliberynami, żeby to zahamować, a jak nie ma już, jak to się mówi, efekt, nie jest właściwy efekt terapeutyczny poprzez leki hormonalne. Nie mamy tego, powiedzmy sobie, nie jesteśmy zadowoleni z tego leczenia hormonalnego, no nawet zdecydować się na operację.
Czy łatwo jest przeoczyć endometriozę? Jak ją jeszcze zdiagnozować, oprócz tego, co już pan profesor wspomniał?
Złotym standardem jest laparoskopia tak naprawdę. Tak. Wówczas może jesteśmy w stanie ocenić cały narząd rodny po kwalifikacji pacjentki, po badaniu ginekologicznym. I tutaj, tak jak profesor wspomniał, w czasie badania ginekologicznego już można stwierdzić, w jakim stopniu ten narząd rodny w całości jest ruchomy lub nie. I tutaj to już nam nakreśla wstępnie, jaki może być zakres, jak daleko mogą sięgać ogniska endometriozy, ponieważ narząd rodny jest zawieszony na takim aparacie wieszadłowym na więzadłach. W momencie, kiedy dochodzi do powstawania zrostu w wyniku tak naprawdę comiesięcznego.
W badaniu w miednicy małej mamy sztywny narząd rodny. On się nie rusza, a powinien być mobilny, prawda? Powinniśmy zbadać trzon macicy, powinniśmy zbadać, co się znajduje i po jednej stronie, i co po drugiej, czy są badalne przydatki, to znaczy jajniki, jajowody. I to wszystko przy zmianach endometrialnych, jakimi są często te torbiele endometrialne, to po prostu dokładnie badamy z jednej i z drugiej strony, że są zmiany o charakterze właśnie torbieli endometrialnych, bo torbiel taka prosta, to ona pęknie i nic się nie wydarzy. Płyn się wchłonie i będzie wszystko w porządku. Torbiel endometrialna nie pęknie. A jak pęknie, to jest ból niesamowity, związany z tymi, jak pani doktor wspominała, czynnikami zapalnymi, które tam się magazynują. Poza tym to jest operacja niekiedy, gdzie wchodzimy laparoskopem, niestety są takie zrosty, że trzeba otworzyć brzuch, uwolnić narząd rodny. Uwolnić z jednej strony jajniki, z drugiej strony to samo, jajowody, bo myślimy przede wszystkim o pacjentkę, żeby ona jeszcze zaschła w ciąży, prawda? Jest problem poważny, kiedy te jajniki są zniszczone i co robić dalej?
Jak bardzo uciążliwa jest ta choroba? Czy może spowodować nawet wykluczenie z normalnego funkcjonowania? Czy spotkali się państwo z takimi przypadkami?
Są to pacjentki, które bez przerwy chodzą od ginekologa do ginekologa, że są bóle, że one nieprawidłowo funkcjonują. Odsyłane są od jednego lekarza do drugiego lekarza i do nas jak przychodzą, to przede wszystkim my myślimy o tym, żeby jak najszybciej to rozpoznać. Jak najszybciej. Decydujemy się na tą operację i pacjentki decydują się również, podpisują zgodę, bo w końcu od nas gdzie ona pójdzie?
Czyli my musimy postawić to. Jak spóźniona jest ta diagnoza?
Ja myślę, że to jest te, które do nas trafiają, to jest spóźniona do 2 lat nawet. Do 2 lat. Muszę powiedzieć, że teraz współpracujemy z konsultantem krajowym i od stycznia do marca tego roku. Tutaj właśnie pani doktor jest osobą, która prowadzi te badania, wypełnia ankiety u tych pacjentek i zresztą wszystkie oddziały w województwie podlaskim te ankiety wypełniają, mają nam nadesłać, ile mamy tych przypadków w tym pierwszym kwartale. To musimy zebrać, wysłać do konsultanta krajowego, bo jest duża kampania teraz w związku z tym, że jest to choroba przewlekła i zbyt późno jest rozpoznawana, a pacjentki cierpią. A pacjentki cierpią, bo tak na zewnątrz nie widać tej endometriozy. Widać ją dopiero w środku. I to jest najistotne, żeby to rozpoznać i leczyć.
Jak nawet drastyczne mogą być przypadki cierpienia w samotności często?
Naszą rolą w poradniach ginekologicznych, gdzie mamy pierwszy kontakt z pacjentką i należałoby znaleźć czas, żeby wysłuchać dokładnie jej dolegliwości, przeanalizować pod tym kątem, ale również przekonać pacjentki do wyrażenia zgody na tą trochę inwazyjną diagnostykę endometriozy, ale jednak która pozostaje złotym standardem, tak? Laparoskopia pozostaje złotym standardem. I naszą rolą jest edukacja pacjentek i otwarcie ich perspektywy, dopuszczenie możliwości przeprowadzenia tej diagnostyki inwazyjnej w oddziale. Oczywiście istnieją metody farmakoterapii, jednak my powinniśmy uświadamiać pacjentkom, jak ważne jest dobranie, jakby najpierw zdiagnozowanie, rozpoznanie tej choroby, stopnia, w jakim ona się znajduje, później włączenie odpowiedniego leczenia.
Jak już powiedziałem, jest to choroba przewlekła. Także nawet jak zastosujemy pewne leczenie hormonalne, ale potem odstawimy, to niestety ona wraca. W związku z tym trzeba rozpoznać ogniska i je po prostu wyciąć nożem chirurgicznym. Innej metody nie ma i to jak najszybciej. Potem można oczywiście wdrożyć leczenie hormonalne i nie tyle wskazać pacjentce, ale powiedzieć, żeby jak najszybciej zaszła w ciążę, bo jak to wróci, to będzie uderzenie z powrotem takie same i potem dodatkowa laparoskopia, dodatkowe leczenie chirurgiczne, a to jest niekorzystne.
W jakim wieku trafiają do was pacjentki z endometriozą?
Panie redaktor, one właściwie trafiają do nas w różnym, w okresie reprodukcyjnym. Kiedy powiedzmy sobie...
Kiedy być może pojawiają się kłopoty z zajściem w ciążę i tutaj przyczyną może być ta choroba.
Kiedy są te bolesne miesiączkowanie, prawda? Kiedy ono już ma regularne cykle, te cykle są już owulacyjne, prawda? Kiedy kobieta przechodzi z okresu tego dziewczęcego w kobietę i wtedy zaczynają się, prawda, dolegliwości. To są rozmowy prawdopodobnie z koleżankami, a co u ciebie, a u mnie tak. I to może również sugeruje. Ale zdarzają się endometriozy również w późniejszym wieku. Oczywiście rzadkością jest, że ta endometrioza będzie w okresie pomenopauzalnym, prawda?
Ale też się zdarza?
Raczej nie, bo to już czynność hormonalna jajników jest już wygaszona. Nie ma tej, powiedzmy sobie, czynności reprodukcyjnej, hormonalnej. Także to jest raczej wykluczone.
Nasze postępowanie musimy dobierać do indywidualnie do pacjentki. To znaczy możemy podzielić się na te, które zgłaszają się z powodu bólu, ale również te, które mają trudności z zajściem w ciąży. I tutaj ta diagnostyka nasza inwazyjna jakby ma służyć temu, żeby poprowadzić je dalej w zależności od tego, jakie mają plany, jeśli chodzi o posiadanie dzieci.
Te pacjentki, które przychodzą do nas i są z wywiadu, że jest problem z niepłodnością, oczywiście po wykluczeniu czynnika męskiego, to przede wszystkim myślimy o endometriozie, prawda? I ta diagnostyka jest jak najbardziej laparoskopowa. Dodatkowo jeszcze można tutaj wdrożyć badanie histeroskopowe.
Dokładnie.
Dziś rozmawiamy o endometriozie. Naszymi gośćmi są podlaski konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii profesor Maciej Kienalski i dr Monika Strzyż-Skali z oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. Kobiety z endometriozą, jakimi chorobami mogą być dodatkowo obarczone?
Jak już wspomnieliśmy tutaj wspólnie razem, to mamy tą endometriozę pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Czwarty stopień, kiedy endometrioza dotyczy jajników, kiedy nacieczona jest otrzewna, przewód pokarmowy, wówczas niekiedy jest jedyne leczenie operacyjne. Otwarcie powłóki jamy brzusznej i usunięcie tych zmian. Dodatkowo ta torbiel może się endometrialna podkręcić, to jest niesamowity ból. Także czasami te operacje wykonujemy w trybie pilnym. Warto tutaj myśleć również o procesie jednak nowotworowym. W przypadku, kiedy mamy podwyższone markery nowotworowe, kilka razy operowałem takie pacjentki, że dodatkowo przy raku jajnika była torbiel endometrialna duża. Także tutaj trzeba polegać na doświadczeniu chirurga, który taką zmianę mimo wszystko wyśle na badanie śródoperacyjne, żeby nie przeoczyć. Często te torbiele endometrialne są w ścisłym kontakcie z jelitami. Jest to również niebezpieczna operacja, która będzie polegała na oddzieleniu tej torbieli od ściany jelita. Nie każdy to potrafi robić, także warto wsparcie chirurga zaprosić do takich operacji, bo oni niekiedy i czasami usuwają część jelita, tak jak wspomniałem. Co jeszcze? Układ moczowy. Jeżeli torbiele te endometrialne schodzą nisko w jamie Douglasa, szczególnie po jednej albo po drugiej stronie, w dole biodrowym, to wciągają również moczowód. Pacjentka ma problemy z oddawaniem moczu. Tworzą się wodonercze z jednej czy z drugiej strony. Także trzeba umieć również anatomicznie operować te duże zmiany, które są bardzo zaawansowane. Nie wspomnę już o naciekaniu pęcherza moczowego, prawda? To też anatomia przy takich operacjach się przydaje i duże doświadczenie chirurga, ginekologa. Także to by były takie główne, powiedzmy z punktu widzenia zabiegowego, choroby, które współtowarzyszą przy endometriozie.
Jeśli pacjentka zgłasza się do poradni, najczęściej musimy być wrażliwi na takie dolegliwości, które może nam zgłosić, jak biegunka lub biegunki występujące na przemian z zaparciami, kiedy ogniska endometriozy mogą już naciekać odbytnicę i ewentualnie z niewielką domieszką krwi rozpoznawaną w badaniach laboratoryjnych, kiedy ogniska endometriozy penetrują śluzówkę jelita grubego i odbytnicy. Podobnie z pęcherzem moczowym. Częstomocz lub parcia na glące, ewentualnie badanie ogólne moczu z krwinkomoczem, kiedy ogniska endometriozy już przeniknęły śluzówkę pęcherza moczowego i krwinki czerwone widoczne są w badaniu ogólnym moczu. To są pierwsze objawy, które pacjentka zgłosi nam, kiedy zgłosi się w poradni, a naszą rolą jest dalej przeprowadzenie takiego badania ginekologicznego, o którym profesor wspominał, i badania USG z oceną ruchomości narządu rodnego, abyśmy to rozpoznanie endometriozy mogli postawić jak najszybciej.
Właśnie ze względu na objawy, z jakimi innymi chorobami endometriozy można pomylić?
No, pani redaktor, tutaj właściwie to, tak jak wspominaliśmy, zapalenie przydatków, zapalenie błony śluzowej macicy, powiedzmy sobie, ze skrętem nie tyle jelit, ile ze skrętem torbieli zwykłej, ze torbieli dermoidalnej, prawda, która jest czasami z powodu tego skrętu jest wypełniona krwią i to widać w USG. To jest istotne, żebyśmy te USG wykonywali drogą przez pochwowo, prawda? Wtedy łatwiej oceniać jest te zmiany niż drogą sądu przez brzuszną. Także to by były takie choroby, które by z którymi gdzie trzeba te różnicowanie postawić. Wspomniała pani o zespole jelita drażliwego. Również oczywiście jest to do rozważenia. I wtedy konsultujemy się z gastrologami, który na pewno zleci kolonoskopię, żeby wykluczyć te zmiany endometrialne w dolnym odcinku przewodu pokarmowego.
Należy, myślę, jeszcze wspomnieć, że my bardzo chętnie kierujemy pacjentki do leczenia planowego, ponieważ w przypadku skręconej torbieli, kiedy musimy pacjentkę zakwalifikować do operacji w trybie ostrym, to pacjentka z reguły najpierw trafia gdzieś na szpitalny oddział ratunkowy ogólny, zanim zostaną wykonane badania dodatkowe stwierdzające, że to jest ta podkręcona torbiel, trafia do nas. Także zachęcamy, jeżeli pacjentki wiedzą, czy odkładają postępowanie operacyjne, zachęcamy do planowego zgłaszania się do nas.
Kiedy oczywiście są to pacjentki również i otyłe, kiedy jest trudno wybadać ten narząd rodny, także mamy tutaj do dyspozycji czy tomografię komputerową, czy rezonans magnetyczny, bo to wszystko wyjdzie, prawda? USG jak najbardziej tak, ale czasami trudno już w badaniu USG wybadać te drobne ogniska endometrialne, prawda? W związku z tym rozszerzamy te badania, żeby mieć pewną precyzję w postępowaniu i w diagnostyce i leczeniu.
Czy w każdym przypadku przebieg endometriozy będzie taki sam?
To wszystko zależy, jaka jest dynamika w postępowaniu tych zmian. Tak jak już na początku stwierdziliśmy, mamy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty stopień. No pierwszy stopień dotyczy właściwie samego mięśnia macicy, adenomioza. Drugi, trzeci i czwarty to już wychodzimy poza jamę macicy i w zależności od tego, jak duże to będą zmiany, to będą takie, a nie inne dolegliwości. No, my czasami operujemy zmiany wielkości głowy noworodka, powiedzmy sobie, jeśli chodzi o torbiele endometrialne. Także to są duże zmiany. One już sprawiają pewien kłopot. Już trzeba rozważyć, czy laparoskopia, czy laparotomia, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czy nawet badanie śródoperacyjne, szczególnie u kobiet, gdzie podejrzewamy również współistniejące jakieś zmiany o charakterze nowotworzenia, bo jak powiedzieliśmy, endometrioza nie jest sama, to nie jest nowotwór, to nie jest proces złośliwy, jest to choroba przewlekła, ale jak już jest otwarty brzuch, to trzeba mieć precyzję, bo rozpoznanie jest najważniejsze, prawda?
Im wcześniej zgłosi się do nas pacjentka, tym bardziej prawdopodobne, że uda się dobrać mniej inwazyjną procedurę operacyjną, tak? Czyli, że jednak będziemy mogli zastosować laparoskopię, a nie laparotomię.
Jest bardzo ważne, żeby w tym pierwszym, maksymalnie drugim stopniu one się już zgłaszały i żeby tą chirurgię mało inwazyjną wprowadzić, prawnie, a nie dużą laparotomię, bo wtedy...
Czy jest to choroba tylko będąca w gestii ginekologów, czy jeszcze jacyś inni specjaliści dodatkowo pacjentką powinni się opiekować?
Jeżeli pacjentka zgłasza jakieś dolegliwości układu moczowego, to wiadomo, że pójdzie do urologa. Czy on zrobi cystoskopię? Raczej nie. Posiew na mocz i powie, niech pani przyjdzie za 3 miesiące do kontroli. Do gastrologa, czyli od razu tu będzie wskazanie, jak nie będzie krwi w przewodzie pokarmowym, czy to będzie wskazanie, żeby zrobić kolonoskopię, też podejrzewam, że nie. Także uważam, że ginekolog jest to ten lekarz pierwszego kontaktu do wykrywania endometriozy. Ale oczywiście niekiedy pacjentki od innych specjalistów przychodzą do nas, żeby to potwierdzić bądź wykluczyć.
Wspomnieli państwo, że najlepszą metodą na endometriozę jest operacja. A co jeśli pacjentka na to się nie decyduje? Co ją czeka?
Ja myślę, że te pacjentki, że jak usłyszą, że mają endometriozę, a nie endometrium, to się godzą na to. To się godzą na to, na leczenie. My tylko kwestia do rozważenia, w jakim ona etapie przyjdzie. Czy jesteśmy w stanie zaplanować jej laparoskopię, czy niestety już laparotomię, czyli otwarcie tradycyjne powłok jamy brzusznej. Niekiedy nawet decydujemy się na laparoskopię, ale mamy podpisaną zgodę również na konwersję z laparoskopii do laparotomii, bo są tak duże wzrosty, że nie jesteśmy w stanie, albo jesteśmy, ale wybieramy tutaj mniejsze ryzyko uszkodzeń. Jednak to są operacje, które niekiedy dochodzi do uszkodzenia czy pęcherza, czy moczowodu, czy jelit i chcemy tego uniknąć. W związku z tym w sytuacjach, kiedy jest pewne ryzyko większe niż korzyść, taką rozmowę przeprowadzamy z pacjentką i ona decyduje się wtedy na tą laparotomię tradycyjną.
Jeżeli pacjentka ma wątpliwości co do postępowania operacyjnego i jest na wczesnym etapie, możemy zaproponować na początek farmakoterapię, ale tutaj mówimy o wprowadzeniu pacjentki w stan hipoestrogenizmu i musimy mieć na uwadze jej plany prokreacyjne. Jakby ten rozsiew ognisk po prostu w niektórych sytuacjach, dobierając leczenie farmakologiczne, odkładamy
kiedyś
w czasie.
Taki danazol, który tam odcinał tą oś po wzgórze, przysadka jajnik i niby te ogniska endometrialne się zmniejszały i wtedy była możliwość zastosowania tej, powiedzmy sobie, mało inwazyjnej chirurgii, ale potem to narasta. Narasta, tak jak mówiłem, przy odstawieniu hormonalnym choroba wraca. Także usunąć jak najszybciej drobne ogniska, to jest podstawa.
Na zakończenie przypomnijmy, kiedy i co powinno skłonić panie do wizyty u specjalistów, by jak najwcześniej wykryć endometriozę, gdyby się taka pojawiła.
Tak jak na początku wspominaliśmy, ból menstruacyjny to musi być do pewnego, do pewnych granic. To nie może być ciągły ból. Powiedzmy sobie, miesiączka trwa od 3 do 5 dni, ona nie może trwać 5 dni na takim etapie, że pacjentka nie chodzi do pracy. To jest po pierwsze. I idzie na zwolnienie, prawda, bo ma miesiączkę. Po drugie, musi się pacjentka regularnie badać. No, nie zażywać tych leków bez przerwy, bo one i tak nic jej nie pomogą. W przypadku, kiedy są dodatkowe wskazania typu ze strony układu moczowego, przewodu pokarmowego, dyskomfort w jamie brzusznej, podejrzewamy jakieś zmiany, jakieś bóle, no najlepiej zgłosić się do swojego lekarza ginekologa, który zbada, potwierdzi w badaniu, że coś jest nie tak, że narząd rodny jest nieruchomy, sztywny, powoduje dolegliwości bólowe i powinien już zaproponować diagnostykę w kierunku tej endometriozy. Czyli badamy się, a nie bierzemy leki przeciwbólowe.
Pacjentki, które mają wątpliwości, zapraszamy do poradni ginekologicznej i tam postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
W programie Szlachetne Zdrowie rozmawialiśmy dziś o endometriozie. Naszymi gośćmi byli podlaski konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii profesor Maciej Kinalski i dr Monika Strzyż-Skali z oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy.
I za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia.